Przedstawiam Państwu gościa audycji Szlachetne Zdrowie, pan dr Witold Błaszczyk. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam pana, panie redaktorze, witam państwa. Bardzo dziękuję, to zaszczyt, że mogę tu z państwem dzisiaj spędzić chwilę po południu.
Pan dr Witold Błaszczyk jest kierownikiem Kliniki Noworodków z poddziałem intensywnej terapii noworodka w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, także konsultantem wojewódzkim w dziedzinie neonatologii. I jeszcze jeden ważny szyld. Koordynator projektu edukacyjno-naukowego IntelliCardio. Chciałbym, byśmy o tym programie porozmawiali, bo on jest niezwykle interesujący i ważny, innowatorski. Proszę pozwolić, że odwołam się do nagłówków gazet, które przeczytałem jakiś czas temu. Sztuczna inteligencja diagnozuje małych pacjentów w Rzeszowie. Pomyślałem, że jednych to zachwyca, innych może trochę niepokoi. No bo nie ma lekarza, niepotrzebny. Może niech wszystko załatwią algorytmy.
Tak, ja tytułem jeszcze korekty, no to kierownikiem i konsultantem to jest zawsze noworodek. I to jest bardzo, to jest największy nauczyciel zawsze nas, medyków. I to jest największa tajemnica, bo rzeczywiście czasami mimo postępu diagnostyki prenatalnej rodzą się noworodki, które mają w sobie tajemnicę. I znowu uczą nas pokory, uczą nas tego, żeby poszukiwać metod wspierających nasze codzienne działania i te w diagnostyce prenatalnej i po urodzeniu, kiedy patrzymy na to dziecko i wydaje nam się, że jest zdrowe, a idzie do domu i okazuje się, że ma wadę wrodzoną serca, czyli tą tajemnicę, która się odkrywa dopiero po wyjściu ze szpitala. Tych sytuacji chcielibyśmy uniknąć, stąd zaproszenie sztucznej inteligencji do wsparcia. Jeszcze raz to podkreślamy. Proszę się nie martwić, jesteśmy tam.
Pani to nie maszyna leczy i diagnozuje, ale jednak ludzie, którzy tę maszynę napędzają, tak?
Tak.
Informacjami, komunikatami.
Zdecydowanie tak. No, po urodzeniu są rodzice, którzy mają jakieś uwagi co do zachowania, wyglądu dziecka, są panie położne. Są neonatolodzy, lekarze, którzy się zajmują szczególnie pacjentem w tym okresie po urodzeniu. Są narzędzia diagnostyczne, ale brakuje nam wsparcia i jeszcze jakiegoś jokera, którym może być, i o to pytamy, bo te badania, które zaczynamy, czy w których trakcie jesteśmy, to są badania takie ku przyszłości. To są badania bardzo pionierskie, też w skali światowej, które mają nam powiedzieć, czy zaprosić sztuczną inteligencję do pomocy. Nie jako głównego moderatora, nie jako głównego diagnosty, ale jako wspierającego. Czyli okazało się, że to, co mamy, może jest za mało, żeby do końca rozpracować tego noworodka delikatnie, w sposób nieinwazyjny. I chcieliśmy zapytać, czy w XXI wieku, w 2025 i w kolejnych latach możemy znaleźć takie narzędzie. I jesteśmy w trakcie badania czy sprawdzania tego narzędzia, ale jako wspierającego dotychczasowe wszystkie działania. Ono nie niweczy, nie niweluje, nie usprawiedliwia nas. A, no to tam sztuczna inteligencja. Poproszę do doktora sztucznego inteligenta, a my sobie pójdziemy na kawę. Tak nie jest. Proszę się nie martwić.
Panie doktorze, jak to jest duże zjawisko wady serca u noworodków? Wydaje się, że współczesny świat i medycyna zwłaszcza poszły tak daleko, a nawet pobiegły, że pewnie łatwiej nam wykryć, łatwiej nam zdiagnozować. Czy to się przekłada jakoś na tę ilość wad, które się pojawiają? No i też skomplikowane zjawiska w tej dziedzinie.
Tak, wady serca są najczęstszymi wadami narządów u człowieka, czyli występują najczęściej w porównaniu do wad innych narządów. To po pierwsze, częstość ich występowania jest stała od 8 do 10 na 1000 dzieci. Ktoś może powiedzieć
na tysiąc.
Tak, na świecie, w Polsce też. A takich, które zagrażają życiu bezpośrednio po urodzeniu, ale też mogą być bezobjawowe w tych pierwszych dniach, stąd ta cała nasza opowieść, nasze spotkanie, może być u 2 do 3 noworodków na 1000. Znowu, w skali oddziału jednego to jest niewiele, ale w skali Podkarpacia, w skali Polski, w skali świata, jeżeli moglibyśmy światu też z tego miejsca, stąd z Rzeszowa, zaproponować narzędzie, które może pomóc dzieciom w różnych miejscach świata, no to byłoby cudowne.
No to powiedzmy, jak wygląda budowanie tego systemu. Powiedzmy też o zespole, który ten system tworzy i buduje, bo rozumiem, że to jest grupa informatyków wspierana przez lekarzy.
Tak, i to jest właśnie to spotkanie na granicy zrozumienia mechanizmów uczenia maszynowego i też ze strony informatyków uczenia się trochę medycyny. Ale tak naprawdę, żeby sprawdzić tego diagnostę, którym jest sztuczna inteligencja, no zebraliśmy biblioteki badań noworodków zdrowych, czyli nagrań badań WSG serca, serc, które są zdrowe i takich noworodków, które mają chore serduszka. Informatycy nauczyli algorytm rozróżniania, mówienia czy diagnozowania w sposób zero-jedynkowy na razie, prawda? Mhm. Czyli
jest albo nie.
Tak, jest problem albo nie ma problemu. Jeszcze bez definiowania, jaka to wada.
No to ktoś powie, to mało, to jest 50 na 50.
Tak, ale to nie jest rzut monetą, bo to jest, okazuje się, że po sprawdzeniu setek czy tysięcy badań prawidłowych i dziesiątek czy setek, bo tych wad, tak jak powiedzieliśmy, w proporcjach nie ma dużo. Po nauczeniu sztucznej inteligencji tego algorytmu okazało się, że jej skuteczność jest ponad 90 kilka procent.
No to bardzo wysoko.
Czyli to nie jest już tam, że się 50 na 50, no myli się w kilku procentach. I to jest jakby ten czas, w którym budujemy coraz to nowe ścieżki zrozumienia i coraz to nowe, jakby wzbogacamy te biblioteki, żeby jeszcze ten obraz doprecyzować. Jak takie badanie wygląda?
Bardzo proszę, tak.
No właśnie, to jest, jak państwo mieliście, pewnie większość z państwa miało badanie USG serca. To jest badanie USG, które wykorzystuje kilka projekcji, ale w tych kilku projekcjach, w kilku przyłożeniach głowicy jest kilkanaście takich podprojekcji obrazów, których może być sumarycznie nawet i kilkadziesiąt. I takie badanie może zajmować tam od 10 do 20, czasem 25 minut. Zdecydowano, że trzy projekcje z tych kilkunastu, czy niekiedy kilkudziesięciu
są
istotne. Oczywiście wystarczą znowu dla tych 90% i celem jest znalezienie najmniejszej efektywnej liczby projekcji, czyli 3, 2 to, 2 to będzie za mało, a 4, 5 no to może już za dużo, żeby wykryć jak największą liczbę problemów, czyli odróżnić rzeczywiście te serca chore od zdrowych. I na ten moment wydaje się, że te trzy kluczowe projekcje są wystarczające. Wykonujemy to badanie, więc jakby wybiórcze badanie USG serca i przekazujemy do algorytmu, który po kilkunastu, kilkudziesięciu maksymalnie sekundach mówi do specjalisty, do domu.
Czyli rozumiem, że rodzice takiego małego pacjenta, mieszkający w Leżańsku, zaniepokojeni, bo najpierw szczęśliwi urodziło się im dziecko i lekarze powiedzieli 10 punktów.
Wszystko dobrze.
Wszystko, tak? Jest dobrze. Tak. I po kilku dniach zaniepokojeni zachowaniem, wyglądem dziecka natychmiast telefonują. No, do państwa telefonują. Więc rozumiem, że przyjeżdżają i odbywa się badanie USG. Niemal błyskawiczne, szybkie. No bo to tylko trzy przyłożenia głowicą USG, tak?
Idea jest jeszcze inna. Jeżeli mówimy, chcielibyśmy, żeby to badanie było badaniem przesiewowym, czyli badaniem wykonywanym w każdym miejscu, gdzie się rodzi noworodek, w każdym miejscu.
A niekoniecznie
miejscu.
W tym preferencyjnym.
A niekoniecznie, tak, tutaj jesteśmy jakby centrum prototypowym, ale idea jest taka, zadzielenia się tą umiejętnością i tym algorytmem z miejscami. Tak, to jest jedna z cech badania przesiewowego. Tak jak wiecie państwo, macie w rodzinie noworodki, jest krew pobierana na bibułkę i wysyłana do Warszawy, prawda? Ale jest pobierana na bibułkę w Leżańsku, w Lubaczowie, w Lesku, w kilkunastu miejscach na Podkarpaciu, gdzie się rodzą noworodki. Więc aparat USG jest dzisiaj wszędzie. I teraz gdyby nie kilkunastu projekcji, czy kilkudziesięciu, ale trzech projekcji, w sposób systematyczny nauczyć lokalnych pracowników.
Niekoniecznie lekarzy?
Niekoniecznie lekarzy. I to jest ten dodatkowy element znowu przyszłościowo badany. Jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, ale my chcemy nauczyć panie położne, nauczyć młodszych lekarzy. Będziemy też badali ze studentami, bo to nie jest badanie finezyjne, jeżeli mówimy o tych trzech projekcjach. Tej finezji różnicowania, czy jest problem, czy nie ma problemu, ma dodać algorytm. Tak? On ma powiedzieć. I w tym miejscu takie badanie też można niejako przetransferować do naszego centrum.
No to już pomijam, ile spokoju może dać takie badanie rodzicowi zaniepokojonemu.
Tak, ale z drugiej strony chcemy, jak państwo wiecie, taki każdy test badawczy ma spokój i niepokój.
Jeżeli... dodatnie plus ujemne, jak mówi klasyk.
Tak, my to nazywamy wyniki fałszywie dodatnie i wyniki fałszywie ujemne. To ujemne, to czego się obawiamy i czego nie chcemy oczywiście, to żeby nie wyprodukować, nie wygenerować wyników fałszywie dodatnich, których następstwem jest niepokój rodziców, słuszny zresztą, oczekiwanie, no kiedy będzie to ten ostateczny werdykt, niekiedy przekazywanie noworodków karetką do naszego ośrodka i tak dalej, i tak dalej. I koszty oczywiście, ekonomia w medycynie, no jakby chcemy zmniejszyć jakby koszty, a nie generować.
A jednocześnie skuteczność diagnozy zwiększyć i upowszechnić. Rozmawiamy, proszę państwa, o projekcie edukacyjno-naukowym IntelliCardio. Na jakim w tej chwili etapie po pierwsze znajduje się baza, bo to ważne, a po drugie, na jakim etapie badań i powiedziałbym takiej służebności sztucznej inteligencji w tej chwili lekarze są? Mówimy oczywiście cały czas o tym projekcie.
Tak, no ja się cieszę, że to jest w naszym szpitalu, w klinicznym szpitalu numer 2. W tym szpitalu też ponad 20 lat temu rozpoczął się program pulsoksymetrii, który był pilotażem, który był niszowym, który był w ogóle jakimś, no czymś nieznanym.
A dzisiaj jest standardem.
Tak, dzisiaj jest standardem we wszystkich oddziałach noworodkowych w Polsce. Się to badanie przesiewowe pulsoksymetryczne wykonuje. Byliśmy drugim krajem na świecie po Szwajcarii, którym się to wykonywało uniwersalnie, czyli wszędzie, a dzisiaj jest to standard. Być może sentymentalnie, jednocześnie nowocześnie i współcześnie ten projekt, którym się teraz zajmujemy, będzie służył, bo temu celowi jest dedykowana rola sztucznej inteligencji, wsparciu, służbie, wspomaganiu człowieka. Będzie służył współczesnej generacji noworodków, żeby bezpiecznie szły do domu. Naukowcy z Rzeszowa i z Krakowa, których pewno IQ jest średnie około 200, w połączeniu z medykami z nami i jakby zadzielili się tym projektem, i który jest w fazie takiej no jeszcze badawczej, w oczekiwaniu też na zgody w różnych komisji i chcielibyśmy, żeby rzeczywiście on wykonawcami tego badania, o których mówiliśmy w pierwszej części, te techniki tego badania, byli nie tylko lekarze specjaliści, ale przede wszystkim lekarze neonatolodzy i też panie położne, bo rozszerzanie kompetencji, delegowanie kompetencji sprawia, że uniwersalność tego projektu będzie taka, jaka ma być, szersza. Koszty jakby wykonawcze będą mniejsze. I będzie jakby możliwość sprawdzenia przede wszystkim w tej fazie naukowej, badawczej, czy poszczególne grupy mniej zaawansowane, a taki jest cel i taka jest nadzieja i taka jest hipoteza tej myśli, że osoby nie będące specjalistami kardiologii dziecięcej, nie będące lekarzami, ale będące pracownikami służby zdrowia, panie pielęgniarki położne, czy studenci medycyny będą mogli z taką samą skutecznością to badanie przeprowadzić.
Ale też pan doktor powiedział, że to jest również próba zbudowania no, całego systemu diagnozowania, bo nawet jeżeli ta sugestia programu, algorytmów będzie, że coś się dzieje i występuje ta wada, no to nie jest ostateczna diagnoza, bo ona podlega też kolejnym konsultacjom i to się też dzieje błyskawicznie.
Tak, no dzięki temu, że mamy też oddział kardiologii, tych specjalistów i konsultantów jest kilku w naszym szpitalu, jest taka możliwość, żeby w czasie rzeczywistym uspokoić rodziców, prawda? Założenie jest takie, nie może być na tym etapie prototypowym taka sytuacja, że ostateczną decyzję o postępowaniu medycznym czy klinicznym ma sztuczna inteligencja z jednej strony, a z drugiej też nie powinniśmy na tym etapie, nie mając 100% pewności co do nieomylności tego diagnosty, zatrzymywać się w takim punkcie, że sztuczna inteligencja stwierdziła, że jest problem, no ale nie mamy kardiologa, jutro czy pojutrze powiemy i tak dalej, i tak dalej. To nie byłoby ani profesjonalne, ani etyczne. W związku z tym, nawet jeżeli cała obserwacja tego dziecka i wszystkie dotychczasowe przesłanki mówią, że jest zdrowy, a to badanie za pomocą sztucznej inteligencji mówi, że jest coś nie w porządku, to my nawet nie będziemy przekazywali tej informacji rodzicom, tylko w czasie rzeczywistym bezpośrednio sprawdzimy na tym etapie, w którym jesteśmy, badania tego narzędzia diagnostycznego, sprawdzimy za pomocą specjalisty i fachowca, czy rzeczywiście się to narzędzie nie myli. Także rodzice dostaną już informację ostateczną. To będzie tylko, my cały czas sprawdzamy tą sztuczną inteligencję, jak dobra jest, jak jest skuteczna.
Panie doktorze, ja myślę, że wielu rodziców, zwłaszcza przyszłych rodziców, chciałby pana zapytać, kiedy ten system będzie powszechny, będzie do dyspozycji, będzie na wyciągnięcie ręki w każdej miejscowości albo w każdym większym szpitalu.
Tak, w każdym miejscu, gdzie się rodzą noworodki. Tak. Szczerze? Nie wiem. Chciałbym, żeby to było jak najszybciej, ale jak najszybciej w sposób odpowiedzialny, bezpieczny, dający komfort i ukojenie, a nie budzący jakieś powody do niepokoju, do oczekiwania na konsultacje, do jakiejś wzniecania łez czy lęku. Nie wiem, będziemy pracowali usilnie, żeby to było efektywnie jak najszybciej.
Panie doktorze, mówimy o nowoczesnych metodach diagnostyki, a może powinniśmy rozmawiać o tym, że oddziały noworodkowe być może za chwilę zostaną zmniejszone, bo rodzi się tak mało dzieci, że to jest najważniejszym problemem w tej chwili, jeżeli chodzi o noworodki. Miejsca, okazuje się, że mogą nie być potrzebne miejsca, gdzie te dzieciaki się rodzą w ogóle.
Tak, to jest bardzo trudne zagadnienie lokalnie, bo proszę wierzyć, w każdym szpitalu, w którym się rodzą noworodki, a rodzi się ich mniej, jest zaangażowany personel, jest dedykowany personel. To są ludzie z sercem, to są ludzie z powołania. To są ludzie też, którzy mają przez fakt mniejszej liczby urodzeń, jakby więcej czasu na poświęcanie czasu tym, którzy przychodzą, tym, którzy zaufali im. Zmienia się też, myślę, że to jest piękna świadomość społeczna i jakby więcej jest życzliwości, więcej jest słów, które koją, rozwijamy się. No niemniej apel do pokolenia, które może dawać
życie. Pozostało tylko apelować.
Może dawać życie, jest taki, żeby dzielić się tym
życiem.
Dzielić się tym darem dawania życia. A celowo nie tykam spraw rozwiązań systemowych, bo one są po pierwsze trudne, po drugie nie ma salomonowych rozwiązań, takich dobrych. Wydawałoby się, że być może łączenie szpitali przede wszystkim z zachowaniem jakości, zachowaniem też miejsc pracy, jak to zrobić, ale być może zamiast dwóch szpitali w jednym, ale z pełnymi zespołami, które się oczywiście zmieniają, w sensie ktoś odchodzi, ktoś przychodzi, ale żeby ludzie nie tracili miejsc pracy, ale żeby było w danym miejscu więcej tych urodzeń, bo tak naprawdę wtedy przychodzi ekspertyza. Jeżeli pracujesz w przestrzeni, w której coś się wydarza rzadko, taki zwykły poród wydarza się rzadko, a niezwykły typu skórze jakieś powikłania, jeszcze rzadziej, no to naprawdę twoja, każdego z nas, umiejętność pomagania w sposób profesjonalny jest mniejsza. Jak to się uda rozwiązać, to jest temat na kolejne spotkanie.
Co najmniej kilkugodzinną rozmowę.
I to nie jednoosobowe, tak.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pan dr Witold Błasz, konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii, koordynator projektu IntelliCardio. Proszę przyglądać się temu projektowi. Myślę, że on wejdzie w życie. Pan doktor powiedział, że nie wie kiedy, ale jestem przekonany, że gdzieś jakiś horyzont zakończenia tego projektu i wprowadzenia go w życie jest bardzo bliski. Może znowu Rzeszów będzie tym ważnym, pionierskim miejscem.
No, mam taką nadzieję i liczę na Państwa życzliwe wysyłanie dobrych myśli ku temu projektowi.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo
za spotkanie.